świat ludzkich uczuć.
I proszę Państwa, wracamy do naszej rozmowy związanej z jedzeniem, z tym, jak wygląda to, jeśli chodzi o nieprawidłowości związane ze spożywaniem pokarmów. Trochę może przypomnimy dla tych z Państwa, którzy nie słyszeli naszej poprzedniej audycji, bo myślę, że to najszybciej nam się kojarzy anoreksja i bulimia, ale mówiliśmy nie tylko o tych zaburzeniach, bo pojawiają się też inne związane z tym, jak spożywamy pokarmy, w jaki sposób, więc może przypomnijmy tak pokrótce, panie Bolesławie, co nam może grozić?
No to, no, to bardzo jest szerokie pytanie, ale tak pokrótce tym z Państwa, którzy nas nie słuchali, to ja zresztą odsyłam Państwa do archiwum radia, gdzie ta cała audycja jest dostępna. Mówiliśmy o dwóch takich specyficznych zaburzeniach, czyli o anoreksji i o bulimii. Ja do nich wrócę jeszcze w dalszej części audycji. O takim kompulsywnym, czyli takich niespecyficznych zaburzeniach typu kompulsywne, czyli takie nałogowe objadanie się. Następnie ortoreksja, czyli takie zaburzenie polegające na obsesyjnym przestrzeganiu zasad zdrowego żywienia. Następnie nad takim zaburzeniem, które się nazywa zespołem zaburzenia, zespołem jedzenia nocnego, czyli takiego nadmiernego nocnego łaknienia połączonego z takim objadaniem się. Często pacjenci z tym zaburzeniem praktycznie rzecz biorąc połowę dziennej dawki jedzenia jedzą w trakcie nocy, czy wreszcie coś takiego, jak co my nazywamy wilczym apetytem na słodycze, czyli takim niepohamowanym łaknieniu słodyczy, objadaniu się słodyczami. Dzisiaj to chciałbym powiedzieć trochę o przyczynach tych zaburzeń i o konsekwencjach. O, już mnie coś, tutaj muszę wypić wodę, to nie jest zaburzenie, tylko tutaj jest trochę sucho.
Potrzeba.
Sucho jest w studio. Więc mówię, będziemy mówić o przyczynach, konsekwencjach tych zaburzeń w jedzeniu. Właściwie no, takich zaburzeń, można powiedzieć, uzależnienia od jedzenia. Głównie się tu skoncentruję na anoreksji i bulimii jako takich najgroźniejszych, takich specyficznych zaburzeniach jedzenia. Trochę też będę mówił o niespecyficznych i mam nadzieję zdążyć, że powiem trochę też o terapii. Otóż, proszę Państwa, jak to jest, jakie są właściwie przyczyny zaburzeń jedzenia? No, można powiedzieć, że są takie generalnie trzy czynniki, które mogą mieć wpływ na występowanie zaburzeń jedzenia. To są czynniki biologiczne, środowiskowe i psychologiczne. Tak, jeśli chodzi o czynniki biologiczne, czyli właściwie można powiedzieć genetyczne, no to przede wszystkim są to takie zaburzenia w mechanizmach odpowiedzialnych za regulację apetytu. Następnie jednym z takich możliwych czynników jest uszkodzenie ośrodka sytości i głodu. W tym wypadku po prostu organizm nie wysyła do mózgu informacji o tym, że jest na przykład najedzony. Nie? Kolejny czynnik biologiczny to niewłaściwa gospodarka hormonalna organizmu, na przykład niedobór serotoniny w organizmie. Niedobór serotoniny generalnie zwiększa łaknienie. No i kolejny czynnik biologiczny to jest nadmiar insuliny w organizmie. Czyli no, są to takie czynniki, które są w jakiś tam sposób od człowieka niezależne. Natomiast przy każdego rodzaju zaburzeniach te czynniki to są jakby podstawowy nasz taki garnitur biologiczny i warto jest, zresztą zawsze się to robi, że się to bada, na przykład właśnie poziom insuliny, czy na przykład tą serotoninę, generalnie gospodarkę hormonalną i tak dalej. Kolejne czynniki sprzyjające rozwojowi zaburzeń jedzenia to są czynniki środowiskowe. No, pierwszy, taki najpoważniejszy, to jest nieprawidłowy wzór jedzenia w rodzinie. Nieprawidłowy sposób żywienia w rodzinie. Kolejny, o którym już wcześniej mówiłem w poprzedniej audycji, to jest przekarmianie w dzieciństwie, w okresie dzieciństwa. Kolejny czynnik środowiskowy, no to są pewne emocje, jakiś człowiek doświadcza i nie potrafi sobie z nimi radzić. Kolejny taki czynnik środowiskowy to są takie trudne wydarzenia w życiu człowieka, począwszy od dzieciństwa, na przykład rozwód, problemy rodzinne, śmierć kogoś bliskiego, problemy w dorosłym życiu, problemy z pracą i w pracy. I kolejne wreszcie czynniki, to są czynniki psychologiczne. Można powiedzieć, pierwszym takim podstawowym czynnikiem psychologicznym to są takie zaburzenia procesu samoregulacji. Ten proces jest odpowiedzialny za ścisłą kontrolę ilości przyjmowanego pokarmu. Kolejnym czynnikiem to jest niska odporność i brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, co się na przykład może przejawiać w takim zajadaniu emocji, jak my to często o tym mówimy. Kolejny czynnik psychologiczny to takie słabe umiejętności radzenia sobie z emocjami zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. I ostatni wymieniany przeze mnie, chociaż wcale nie znaczy, że najmniej ważny, to są pewne indywidualne cechy człowieka. Takie na przykład jak negatywny obraz siebie, czy niskie poczucie własnej wartości. Jak Państwo słuchaliście kiedyś moich audycji na temat uzależnień od środków psychoaktywnych, no to można powiedzieć, że te czynniki, one się powielają właściwie w każdym z tych uzależnień. Można powiedzieć, że rzeczywiście te czynniki się, mówię tu o czynnikach psychologicznych, a też i środowiskowych, one się właściwie powielają w każdym uzależnieniu. Bo każde uzależnienie, no to jest, można je określić jako chorobę emocji, w której właściwie takim głównym elementem tej choroby to jest coś, co my nazywamy mechanizmem nałogowego regulowania uczuć. Czyli z takim mechanizmem wyuczonym u osoby, która polega na tym, że my sobie radzimy ze stresem, z różnego rodzaju uczuciami i pozytywnymi, i negatywnymi za pomocą jakiegoś nałogowego zachowania. Czy to jest alkohol, czy to są narkotyki, czy to jest wreszcie jedzenie, to już jest kwestia jakby pewnego czasem nieświadomego wyboru. Nie? W przypadku właśnie tych problemów z jedzeniem, no obserwujemy na przykład okresowe takie występowanie napadów obżarstwa, które są przyczyną tego, są często emocjonalne takie przyczyny, a nie rzeczywiste odczuwanie głodu. Wraz z takim zapętlaniem się różnych problemów emocjonalnych i na przykład takiego nadmiernego obżarstwa, no pojawia się kolejny taki mechanizm uzależnienia, jakim jest mechanizm iluzji zaprzeczania. Bardzo często osoba, która jest dotknięta tego typu zaburzeniami, staje się zupełnie bezkrytyczna wobec jej objawów. Zaś jeśli pojawiają się jakieś negatywne skutki, zarówno zdrowotne, jak i osobiste, no ta osoba minimalizuje w ogóle te szkody i nie dostrzega rzeczywistych przyczyn tego. To są właściwie takie dwa mechanizmy, które się pojawiają w każdym uzależnieniu. Jeśli one istnieją, czy jeśli one występują, no to już można wtedy mówić o tym, że no jest to uzależnienie od jedzenia. Czy ono idzie w kierunku anoreksji, czy w kierunku bulimii, to jakby na tym poziomie, jak rozmawiamy, to jest drugorzędna rzecz, nie? Bo i w jednym, i w drugim zaburzeniu one się pojawiają. Na przykład to, co jest najczęstsze w przypadku anoreksji, no to jest takie niewiązanie na przykład pewnych objawów fizycznych z wyniszczeniem organizmu na skutek zaprzestania jedzenia. Osoby, które mają to zaburzenie, jakby kompletnie nie dopuszczają do swojej świadomości. Właśnie poprzez ten mechanizm iluzji zaprzeczania nie dopuszczają do swojej świadomości tego, że no szkody, które ponoszą, powstają właśnie w wyniku ich zachowań, czyli w wyniku tego chorobliwego zaburzenia. To się pojawia w każdym z tych specyficznych zaburzeń jedzenia, o których mówiłem. Trzeba pamiętać o tym, że właściwe odżywianie się no to ma ogromny wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne człowieka, ale także na kondycję psychiczną i funkcjonowanie społeczne. Człowiek, trzeba pamiętać, że jest pewną jednością psychofizyczną i zawsze jest tak, że niedomaganie jednej sfery odbija się na drugiej, czyli można powiedzieć, że niedomagania w psychice odbijają się na fizyczności i dokładnie jest też odwrotnie. Zarówno niedożywienie organizmu, jak i nadmierne odbijanie się wywołuje rozległe skutki somatyczne, ale też psychiczne i społeczne. Jest to fakt nie tylko wynikający czy znany specjalistom z ich jakiejś tam teoretycznej wiedzy, ale wynika generalnie z obserwacji na przykład bliskich osób, które żyją z osobami dotkniętymi tymi zaburzeniami. Warto jest się przyjrzeć temu i temu chwilę teraz poświęcę, jakie są skutki tych zaburzeń, takie najczęstsze konsekwencje tych zaburzeń w sferze zarówno psychicznej, jak i społecznej, jak i w tej sferze zdrowia fizycznego, czyli jak my to nazywamy, w tej sferze somatycznej. Otóż jeśli chodzi o anoreksję, czyli te zaburzenia polegające, no tak w skrócie mówiąc, na niejedzeniu albo na specyficznym sposobie jedzenia, przede wszystkim te skutki są następujące. Po pierwsze, to jest niedożywienie organizmu, radykalna utrata wagi, pod tą utratą wagi to się kryje przede wszystkim utrata tkanki tłuszczowej, ale też tkanki mięśniowej. Zaburzenia funkcjonowania układów i narządów wewnętrznych, no szczególnie układu trawiennego. Kolejne zmiany to zmiany dermatologiczne, czyli taka suchość, brak elastyczności skóry, wypadanie włosów, pojawienie się charakterystycznego meszku na twarzy i na ciele. Kolejne zmiany, czy kolejny skutek anoreksji to są zmiany nastroju, łatwość popadania w rozdrażnienia, bardzo często niepokój, lęk czy depresja. Kolejna ważna konsekwencja, no to jest ten zaburzony obraz własnego ciała. I ostatnia, czy też ostatnia wymiana przeze mnie, to nie znaczy, że najmniej istotna, no to jest przede wszystkim pogorszenie relacji z bliskimi i pogorszenie funkcjonowania w rolach społecznych. To wynika między innymi z tej właśnie nadmiernej koncentracji nad tym swoim własnym ciałem, nad tym właśnie doprowadzaniem się do ideału, który, no, powiem tak trochę brutalnie, no, tego ideału, który jest coraz chudszy, prawda? To zaburzenie obrazu własnego ciała, kiedy osoba z anoreksją jakby cały czas uważa, że jest jeszcze za gruba, mimo że już właściwie nie ma z czego chudnąć za bardzo, nie? To zaburzenie nieleczone po prostu bardzo często prowadzi do śmierci. I rzeczywiście jest to problem niebywale poważny. Jeśli chodzi o drugie zaburzenie, czy o bulimię, to trzeba powiedzieć tak, że objawy, skutki bulimii, czyli tego takiego nadmiernego objadania się z prowokowaniem wymiotów i tak dalej, te właśnie objawy, skutki zależą przede wszystkim od sposobów i środków, którymi bulimik reguluje masę ciała. Zwykle oprócz prowokowania wymiotów bardzo często stosuje też środki przeczyszczające, środki odwadniające i najczęstsze skutki tego typu zachowania, no to są przede wszystkim nadżerki, ściany gardła, przełyku i żołądka, choroby dziąseł, ubytek szkliwa zębów. Przewlekłe zapalenie trzustki, to jest takie drugie poważne zaburzenie. Taka nasilona w ciągu dnia częstotliwość tych prowokowanych wymiotów i w związku z tym taka odwrócona perystaltyka układu pokarmowego może prowadzić do czegoś takiego jak samoczynne zwracanie jedzenia i niemożność zatrzymania go w żołądku. Czyli coś, co się prowokuje, w końcu zaczyna się przeradzać w nawyk, bo niejako organizm zaczyna że tak powiem, na skutek tych prób tak właśnie, a nie inaczej reagować. Więc jak widzimy, no jest to zaburzenie dosyć takie poważne. No oczywiście mówimy tu głównie o układzie pokarmowym, no to są to często biegunki, jakieś bóle brzucha, rozdęcia, zatwardzenia, różnego rodzaju porażenia drożności jelit. Zaburzenia rytmu serca i układu sercowo-naczyniowego. To, co się też pojawia u tego typu osób, no to jest wzmożone pragnienie i częste oddawanie moczu. To, co charakterystyczne jest dla obu tych objawów, dla obu tych zaburzeń, i anoreksji, i bulimii, to są zaburzenia miesiączkowania. Bardzo często w anoreksji to po prostu dochodzi do zatrzymania tej miesiączki. Podobnie jest z bulimii. To, co się pojawia w takiej sferze psychologiczno-społecznej, no to takie poczucie osamotnienia i izolacji. Bardzo niska samoocena, takie poczucie bezradności i braku kontroli nad własnym zachowaniem. Charakterystyczna też jest taka zmienność nastroju, bardzo często przebiegająca w takich fazach od takiej euforii do głębokiego przygnębienia. No i oczywiście pojawiają się wtedy problemy z pełnieniem ról społecznych, takich jak, nie wiem, rola matki, rola żony, czy tam męża, rola pracownika, czy studenta. Ja mówię tak o takich, które mi teraz tak najbardziej przychodzą do głowy. No to są takie najczęstsze role, które ulegają wtedy zaburzeniu. I coś, o czym my mówimy, o tym takim niespecyficznym zachowaniu czy zaburzeniu, jak na przykład takie nadmierne objadanie się. No to głównymi problemami osób otyłych uzależnionych od jedzenia, bo to trzeba z tą otyłością, to też jest tak, że nie wszyscy ludzie otyli są uzależnieni od jedzenia. Nie ma takiej jakiejś bezpośredniej korelacji, przynajmniej ja nigdzie o tym nie czytałem. Ale jakie są główne problemy tych osób? No przede wszystkim to są schorzenia stawów, kręgosłupa, stawów, deformacje kończyn, które nie są w stanie znieść nadmiernego obciążenia. Nie? Ja pamiętam, że miałem takiego pacjenta, który w wyniku nadmiernego objadania on miał wzrostu tam 1,70 m, ważył 170 kg. I jakby pierwszymi objawami, które mu najbardziej dokuczały, to, że miał problemy z chodzeniem, dlatego że kolana mu wysiadły po prostu na skutek dźwigania takiego ciężaru. Są to też innego rodzaju takie dość typowe zaburzenia, jeśli chodzi o układ ruchu, takie jak na przykład płaskostopie, spotawość, koślawość kolan. Oczywiście u osób takich uzależnionych od jedzenia otyłych występują przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego. Czyli to jest niewydolność krążenia, miażdżyca, nadciśnienie, żylaki, głównie też miażdżyca naczyń wieńcowych. Często osoby otyłe mają z tym ogromne problemy. Zaburzenia metaboliczne i hormonalne, na przykład cukrzyca typu drugiego. Oczywiście to jest zaburzenia miesiączkowania. Zapalenia trzustki, wątroby, kamica żółciowa i inne poważne choroby somatyczne. To, co się też pojawia, to takie niskie poczucie własnej wartości wynikające z negatywnego obrazu siebie i na przykład nieradzenia sobie z konsekwentnym stosowaniem diety, bo te osoby na przemian się objadają i stosują diety. Nie? A także na skutek takich negatywnych reakcji otoczenia. Poczucie osamotnienia, bezradności, oczywiście trudności w znalezieniu partnera życiowego i trudności w pełnieniu ról społecznych. Jak Państwo widzicie, jak się tego słucha i porównuje na przykład z innego typu uzależnieniami, na przykład z uzależnieniami od środków chemicznych, no to jakby zaczyna się to jakby wszystko w jakąś tam całość układać. Nie? Oczywiście jedzenie różnych rzeczy typu zdrowe warzywa to nie jest to samo, co picie alkoholu. Nie? Natomiast w momencie, kiedy to się zaczyna przeradzać w zachowania nałogowe, no to te zachowania nałogowe, one jakby coś maskują. Nie? Ja to często mówię, że one maskują pewien problem, czy pewne problemy, które człowiek ma i je w jakiś sposób sobie z nimi radzi w ten sposób, że je po prostu zajada. Nie? Albo koncentruje się na swoim ciele, żeby się nie koncentrować na przykład na innych sprawach. Nie? To jest czasem może to być jakieś coś, co my w psychologii nazywamy takimi tendencjami ucieczkowymi od problemu. Wszystko to, o czym tutaj mówiłem, czyli te wszystkie konsekwencje tych zaburzeń, one jednak w dużym stopniu mają podłoże psychologiczne. Stąd na przykład terapia tych uzależnień, no jest taką terapią opartą głównie na psychoterapii. Oczywiście w niektórych przypadkach, kiedy problemy, że tak powiem, nazwijmy to somatyczne, są już bardzo mocno zaawansowane, to wiadomo, że najważniejszą jest wtedy interwencja medyczna, interwencja lekarska, dlatego że no, trzeba wtedy działać za pomocą środków medycznych po to, żeby ratować życie człowieka. Nie? Natomiast jakby na późniejszym etapie albo równolegle z tym należy stosować, czy powinna być zastosowana terapia samego uzależnienia. Krótko mówiąc, oddziaływanie na psychikę człowieka, głównie po to, żeby próbować wyeliminować jakby przyczyny psychologiczne tych mechanizmów i próbować nauczyć człowieka żyć w inny sposób. Na przykład, jeżeli jednym z powodów zaburzeń odżywiania jest nieradzenie sobie ze stresem albo niska odporność na stres, no to w pracy terapeutycznej między innymi będziemy uczyć pacjentów, jak sobie z tym stresem radzić w sposób konstruktywny, a nie w sposób taki destrukcyjny, który jakby nie likwiduje przyczyny, natomiast no, robi się coś za pomocą tych nałogowych zachowań, robi się coś zamiast po prostu. Nie? To jest generalnie cała taka filozofia pomagania ludziom z nałogowymi zachowaniami, z zachowaniami typu na przykład z zaburzeniami jedzenia, które, jak mówię, są to zaburzenia, przynajmniej te specyficzne, są to zaburzenia, które są zaburzeniami klasyfikowanymi jako zaburzenia psychiczne. Czyli jest to chorobliwe. To nie jest coś, co sobie człowiek wymyślił i co jest, co można, nie wiem, tam traktować tak żartem albo nie na serio, dlatego że jak słyszeliście Państwo o konsekwencjach tych zaburzeń, no to one są bardzo poważne. No, ja nie ukrywam, że tak jest moje stanowisko, że ono, każde leczenie takiego pacjenta to jest walka o życie. I to dotyczy zresztą wszystkich uzależnień od środków chemicznych. Tak samo dotyczy to tych właśnie uzależnień od jedzenia.
My Państwa zachęcamy, jeśli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszamy 509-056-590, to skrzynka SMS-owa, gadu-gadu 308-6701 i za moment wrócimy do rozmowy.
Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Nam się ściany, niczym pijany, tłum koło tańczy tankiem opętany. Stopy zmęczone, depczą koronę, król balu zwleka, oczy ma szalone. Magda w podzięce, chwytamy ręce i nie ma sprawy, ślicznie jej w sukience. Po co się spieszysz, po co się spieszysz, przecież do końca życia mamy na to czas. Jeszcze. Aby być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Chcemy być sobą jeszcze.
świat ludzkich uczuć.
No i powracamy do rozmowy, ale zapraszamy też Państwa, jeśli mają Państwo jakieś pytania, 509-056-590, to skrzynka SMS-owa, a gadu 308-6701. No, my znamy już przyczyny, ale też warto przyjrzeć się temu, jak sobie radzić z takimi, a nie innymi zaburzeniami, no bo z jednej strony znaczy znany jest wpływ też, no, każdy z nas pewnie ma świadomość tego, że to, co jemy i to, co jak jemy, ma na nasz organizm, na to, jak się czujemy, ogromny wpływ, ale przede wszystkim myślę, że te zaburzenia, które dotykają tych osób, one dotykają tak naprawdę całej rodziny, bo no, trudno się dziwić, że matka, która widzi, jak nastolatka się odchudza i niknie w oczach i za chwilę nie będzie miała siły chodzić, przejmuje się też jej stanem, no i przede wszystkim jest bezradna.
No tak, bo to, proszę Państwa, to jest rzeczywiście taka sytuacja, że życie z taką osobą uzależnioną od jedzenia to ani nie jest łatwe, ani nie jest proste. Nie? Problemy, jakie się pojawiają u takiej osoby uzależnionej w związku z przebiegiem uzależnienia, stopniowo zaczynają na całą rodzinę oddziaływać. U partnera, czy na przykład współmałżonka, może wystąpić współuzależnienie. Nie jest to choroba, tylko taka zaburzona relacja między osobami dorosłymi pozostającymi w związku. Polega ona na tym, że jedna z tych osób, czyli osoba uzależniona, wnosi do związku destrukcję, a druga osoba, osoba współuzależniona, nie potrafi przed tym chronić siebie, a czasem też dzieci, nie potrafi chronić przed negatywnymi skutkami choroby. Myśmy o tych skutkach wcześniej mówili. Jeżeli się takie współuzależnienie u osoby bliskiej w rodzinie pojawia, to ono się przejawia często poprzez takie zachowania, czy takie funkcjonowanie. Przede wszystkim takie nieudane próby kontrolowania i zmiany zachowania osoby uzależnionej. Koncentracja życia wokół tej osoby, czyli ona jest jakby najważniejsza, to co się z nią dzieje i tak dalej. Wzrost tolerancji na różne destrukcyjne czy destrukcyjne zachowania osoby uzależnionej. Pojawiają się też takie problemy emocjonalne, cierpienie, jakiś chaos emocjonalny, huśtawka nastroju u takiej osoby. Oczywiście życie z taką osobą uzależnioną no jest właściwie takim ciągłym, my to nazywamy takim narażeniem się na ciągły, przewlekły stres. On jest przerywany oczywiście jakimiś tam momentami, kiedy, nie wiem, te uzależnieniowe zachowania, powiedzmy, zaczynają się wycofywać albo objawiają się w mniejszym stopniu i tak dalej, po czym ze zdwojoną siłą wracają w momencie, kiedy ta osoba wraca do tych swoich poprzednich zachowań. No to jeśli żyje się w takim przewlekłym stresie, no to bardzo charakterystyczne i często są zaburzenia psychosomatyczne różnego rodzaju jako reakcja na ten właśnie przewlekły stres. Oczywiście tutaj też pojawia się coś takiego jak zaniedbywanie swoich własnych potrzeb, czyli dbanie o potrzeby osoby uzależnionej kosztem samej siebie. Oczywiście też występuje coś takiego jak problemy z taką realną oceną rzeczywistości, w której ta osoba współuzależniona funkcjonuje. z takim często nierealistycznym myśleniem na temat zarówno osoby uzależnionej, jak i siebie samej, jak i związku, w jakim się ta osoba znajduje. Też takie poczucie zagubienia się tutaj pojawia. No, jeśli są tego typu problemy, czy jeśli je dostrzegamy właśnie u siebie jako osób bliskich uzależnionym od jedzenia, to, co warto zrobić, to jak najszybciej się zwrócić do poradni leczenia uzależnień z prośbą o pomoc. Nie wszystkie poradnie leczenia uzależnień w Polsce są przygotowane do takiej pracy z osobami uzależnionymi od jedzenia, czy osobami współuzależnionymi od jedzenia. Natomiast no, jest ich coraz więcej. Myślę, że internet jest takim dobrym miejscem, w którym można znaleźć takie miejsca, gdzie warto poszukać pomocy. Mówię tu zarówno o osobach uzależnionych, jak i współuzależnionych. Trochę tutaj wybiegliśmy myśląc o rodzinie, natomiast chciałbym chwilę powiedzieć na temat terapii. Otóż, proszę Państwa, często jest tak, że my mamy do czynienia z pacjentami o tak zwanych krzyżowych rozpoznaniach, o krzyżowych uzależnieniach. Często są to na przykład zaburzenia wynikające, nie wiem, z uzależnienia od jedzenia, połączone z uzależnieniem od środków chemicznych zmieniających świadomość, czy to jest alkohol, czy to są na przykład narkotyki. W takich przypadkach oczywiście terapia musi być prowadzona w sposób kompleksowy. To znaczy nie można robić czegoś takiego, że zajmujemy się tylko jednym typem zaburzenia, a potem drugim. Trzeba się zajmować jednym i drugim typem zaburzeń od razu. Terapia osób, u których występują zaburzenia jedzenia, opiera się właśnie na takich samych zasadach, jak inne terapie uzależnień, zwłaszcza takich uzależnień, o których już wcześniej mówiliśmy, uzależnień behawioralnych, czyli związanych z nałogowymi zachowaniami. Tutaj łączy się właściwie w tej kompleksowej terapii uzależnień łączy się trzy rzeczy, mianowicie jest to oddziaływanie farmakologiczne, psychoterapeutyczne, także samopomocowe. One są wszystkie ważne w terapii. Jest trochę w Polsce ośrodków, które posiadają już odrębne programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od jedzenia. W tych prowadzi się te leczenie tych zaburzeń głównie terapią indywidualną, chociaż też pojawiają się próby stosowania psychoterapii grupowej właśnie w leczeniu tego uzależnienia. Ja mówię, że często, czy na ogół odbywa się to w ramach ośrodków leczenia uzależnień, czy to niestacjonarnych, czy stacjonarnych. W związku z tym jakby często jest tak, że osoby, które mają tylko uzależnienie od jedzenia, jakby stanowią mniejszość, stąd taka trudność w organizowaniu grup. Natomiast jakby pokazywanie w ramach takiej edukacji pacjentów tego, że no jakby mechanizmy tych wszystkich uzależnień są wspólne, jest też niesłychanie ważnym czynnikiem. ja mogę powiedzieć tak, że ze wszystkich tych uzależnień można się wyleczyć. To nie jest tak, że to jest, coś, z czym nie jesteśmy sobie w stanie dać rady. Natomiast terapia taka wymaga jednak sporo cierpliwości i czegoś takiego, co my nazywamy takim przywarciem do terapii, czyli bardzo systematycznego uczestnictwa. Dlatego, że w trakcie terapii mogą się pojawiać nawroty tych uzależnień, czyli jakby wraca się do tych starych zachowań. W takiej sytuacji należy się wystrzegać czegoś takiego, co my nazywamy efektem śnieżnej kuli. W przypadku, czasem jest tak, czy nawet często jest tak, że w przypadku nawrotu właśnie ten efekt występuje. On polega na tym, że osoba taka przerywa terapię i jednocześnie popada w rezygnację, czyli ma takie poczucie, że nie jest w stanie nic z tym zrobić. Że nie ma sensu leczyć się dalej, że to nic nie pomoże i tak dalej. W konsekwencji tego choroba się nasila. Tymczasem no, prawda jest taka, że jak w przypadku właśnie tych nawrotów, to szybki powrót do terapii jest bardzo ważny, ponieważ on pozwala na omówienie na przykład tego nawrotu z terapeutą. Jest to niezwykle ważne w dalszych postępach terapii. Czasem to jest taki punkt przełomowy dla pacjentów, dlatego że oni jakby widzą, że no, bez systematycznej jakby pracy, bez systematycznego kontaktu z terapeutą ta choroba nawróci, bo okaże się, że na przykład narzędzia, którymi dysponują po to, żeby żyć bez tych nałogowych zachowań, one są na przykład niewystarczające. Nie? Albo trzeba je jakoś tam modyfikować. Albo trzeba przyjąć inną strategię spostrzegania tego nawrotu, kiedy on się rozpoczyna i prób powstrzymywania tego nawrotu. Często niektórzy z moich kolegów, a nie tylko kolegów, terapeutów mówią o tym, że właściwie leczenie z uzależnienia to jest przede wszystkim walka z nawrotami choroby, która po prostu się w sprzyjających okolicznościach wraca. Ja to znam z doświadczeń moich pacjentów uzależnionych od alkoholu, ale nie tylko, bo też i pacjentów, którzy są uzależnieni od leków i tak dalej. W przypadku osób uzależnionych od jedzenia rzeczywiście tam to, co się często pojawia, tak samo zresztą jak w innych uzależnieniach, to jest takie poczucie mocy i siły w momencie, kiedy zaczyna mi się udawać. My to często nazywamy takim objawem różowej chmurki. Nie? Ja jestem cały szczęśliwy, bo mi tak idzie świetnie, już nie mam tych objawów, już się nie objadam, albo zaczynam normalnie jeść i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy jak my to mówimy i tak jak mówią zwłaszcza anonimowi alkoholicy, w momencie, kiedy ten balon pychy się tak zaczyna nadymać, to co się wtedy dzieje? No wtedy przestajemy, że tak powiem, przestrzegać pewnych zasad, dzięki którym zaczęliśmy wychodzić z tego uzależnienia, nie? No i wtedy nagle, to najczęściej pacjenci pisze, nagle coś się stało, nie? Nie wiadomo co. I to rzeczywiście nawrót jest zawsze czymś takim niesłychanie traumatycznym, ponieważ on skutkuje właśnie tym obniżaniem przede wszystkim nastroju, alkoholicy mówią o takim moralniaku, prawda, czyli takim poczuciu winy. W przypadku osób uzależnionych od jedzenia często idzie to właśnie w tym kierunku takim właśnie, że no, ja jestem do niczego, że po prostu z tym nie poradzę, to już wolę z tym zostać. Nie? Taki jest mój los i tak dalej. To bardzo często, jak się pojawia efekt jojo, to też osoby mogą stosować taką strategię, albo właśnie taką, że tak się, że tak powiem, dołują, zniechęcają w ogóle na przykład do różnego rodzaju diet. Ja tu mówię o ludziach, którzy nie mają tych nałogowych zachowań, a na przykład są, mają nadwagę, nie? Albo robią co innego. To ich mobilizuje do tego, żeby znaleźć kolejną dietę cud, która im znowu jakby tych kilogramów ujmie i po jakimś czasie wrócą do swojej poprzedniej wagi albo nawet trochę wyższej. Nie? To jest tak, tak, no to tak podobnie jest z nawrotami. Istotne jest też, jak mówimy o leczeniu, to mówimy o pewnych zmianach w stylu życia osoby uzależnionej od jedzenia. Ja na koniec parę tych zmian, o paru tych zmianach chcę powiedzieć. Przede wszystkim pierwsza taka ważna to jest takie skrupulatne prowadzenie dzienniczka żywienia, czyli co jemy, kiedy, w jaki sposób i tak dalej. Kolejna rzecz to uporządkowanie tych spraw związanych z jedzeniem, czyli na przykład ustalenie określonych pór, miejsca jedzenia. Ważne jest to, żebyśmy jedli przy stole, nie w biegu, nie gdzieś tam w jakichś tam innych miejscach, tylko mieć ustalone miejsce. Używanie małych talerzy, zjadanie małych porcji bez dojadania. To jest też ważne, żeby nie dojadać. Narzucić sobie taką właśnie dyscyplinę, bo te wszystkie tam chipsy, czekoladki, orzeszki zdrowe, prawda, bo tylko stalą, to one jakby potęgują też apetyt i my przestajemy kontrolować wtedy niejako swoje żywienie. Zjadanie posiłku w wolnym tempie, powoli, przeżywając każdy kęs. Ja pamiętam z mojego domu, z takie moje doświadczenie, że myśmy zawsze te posiłki wspólne celebrowali. Zawsze trzeba było mieć na to czas. I mi to do dzisiaj zostało, że ja po pierwsze nie ruszam się z domu bez śniadania, po drugie wolę wstać 20 minut wcześniej, żeby mieć czas na spokojne zjedzenie tego, na spokojne zjedzenie tego śniadania. Kolejna rzecz ważna to jest takie skupienie się wyłącznie na jedzeniu, bez oglądania telewizji czy czytania gazet. To jest, ja to zawsze mówię, mówiłem mojej córce, mówię, ty nie czytaj książki w trakcie śniadania, bo w końcu ani nie będziesz wiedziała, co w tej książce, ani nie będziesz wiedziała, co zjadłaś, nie? Kontrolowanie wagi nie częściej niż raz na tydzień. To jest taki najkrótszy, że tak powiem, czas, w którym można wagę kontrolować, bo waga się waha czasem nawet dobowo, nie? I ważenie się, nie wiem, przed snem i po wstaniu, to jest takie trochę bez sensu. Raz, że bez sensu, a dwa, że no, jest to przejaw pewnego nałogowego zachowania, jest to przejaw kontroli, że tak powiem, nadmiernej koncentracji na kontroli własnej wagi. Niedojadanie wieczorem, a zwłaszcza nocą. Noc jest od spania, a nie od jedzenia. Kontrolowanie zakupów żywnościowych. Tutaj istotne jest to, żeby przestrzegać listy zakupów, nie kupować rzeczy, które nam na przykład wiemy, że nam nie służą, nie? Albo nie będą nam służyły. Regularne ćwiczenia i ruch, ale nie nadmierne. Nie chodzi o to, żeby bić kolejne rekordy, tylko żeby ten ruch był taki, nazwijmy to, zdrowy, nie? Znaczy bez kontuzji, bez jakiegoś takiego nadmiernego wysiłku fizycznego. No i podjęcie psychoterapii, systematyczne uczestniczenie w tej terapii. Mimo występujących trudności w zmianie stylu życia i jedzenia. To jest bardzo istotna rzecz, dlatego że pacjenci mają tendencję do czegoś tego, jak zwykle przy zabieraniu kontaktu, ale też często przed tym przestrzegam, nie? Że terapia nie jest, że tak powiem, najważniejsza wtedy, kiedy jest dobrze. Ona jest równie ważna wtedy, kiedy zaczyna się robić źle. Pacjenci mają czasem tendencję do takiego właśnie czegoś, do unikania terapeuty, na przykład jak mają nawrót, nie? No bo taki wstyd, prawda, że coś tam się zadziało, a nie powinno, że na przykład to zaniedbali, albo to zaniedbali, nie? No ja zawsze mówię, że to jest niesłychanie ważny element w terapii, dlatego że wtedy można dojść do powodów tego, nie? Natomiast no, przychodzenie do terapeuty i tylko chwalenie się swoimi postępami, osiągnięciami, a unikanie terapeuty w sytuacji, kiedy jest mi trudno, no to jest takie trochę antyterapeutyczne. Chociaż powiem tak na koniec, na dniach z doradztwem rolniczym spotkałem paru pacjentów, którzy nie byli u mnie już po parę lat i na przykład mówili, że no pomogłem im, nie? Że na przykład, no mówię tutaj akurat o alkoholikach, że nie piją, nie? No jest to chwalenie się pewnym osiągnięciem po przejściu pewnego etapu, dlatego że zaczęli sobie radzić sami, nie? Ja wszystkim osobom, które mają problemy z jedzeniem, zaczynałem je dostrzegać. Proponuję, żebyście Państwo nie czekali na to, aż będzie z Wami źle bądź bardzo źle, tylko starali się szukać pomocy, jeśli widzicie, że Wasz sposób odżywiania budzi wątpliwości Wasze czy najbliższego Waszego otoczenia. Choćby po to, żeby się skonsultować ze specjalistą i usłyszeć od niego, czy to, co się dzieje, to warto się tym niepokoić, czy na przykład zbyt pewne rzeczy wyolbrzymiamy. Zachęcam Państwa bardzo do kontaktów z poradniami leczenia uzależnień, z terapeutami, z fachowcami, którzy dysponują, ja nie mówiłem o tym, o tych narzędziach, które są takimi prostymi narzędziami przesiewowymi, bo to by była kolejna godzina, czy tam półtorej godziny naszej audycji, a nie chciałbym tego tematu przedłużać. Zapraszam Państwa do tego, żebyście się przyjrzeli swoim sposobom odżywiania, swoim zachowaniom związanym z jedzeniem, a czasem też przyjrzeli się temu, do czego to jedzenie jest przez Was używane. Czy ono jest używane do tego, do czego jest stworzone, czyli do życia. Czy nie jest używane na przykład zamiast rozwiązywania swoich własnych problemów, z którymi Państwo się na co dzień stykacie. Jeszcze raz Państwa do tego zachęcam, bo jest to jedno z uzależnień behawioralnych, które jest po prostu bardzo, bardzo częste, ale też tak użyję tego słowa medycznego, że z tego języka nie lubię, oporne w leczeniu. Zachęcam Państwa do przyjrzenia się tym sprawom.
Bardzo Państwu dziękujemy za obecność. Psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani za zaproszenie. Jest chyba 11 stopni. chcę powiedzieć, tam jak będziecie Państwo słuchać z archiwum, to będziecie pamiętać, że ja mówiłem o tym, że tydzień temu było 30, a teraz jest 11.
No, no niestety, proszę Państwa, wszystko ma swój kres, tak jak to się mówi. Krzysztof Łupkowski i Anna Kaszczyc, bardzo Państwu dziękujemy. Na koniec naszej audycji życzymy dobrej nocy.